Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy z oddziału zewnętrznego w Kaliszu aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Nazywam się Beata Łukaszek, jestem tutaj wychowawcą. Dzisiaj będziemy rozmawiać z dwoma osadzonymi, z panem Emilem i z panem Wasylem. Rozmowa będzie dotyczyła głównie poczucia tożsamości narodowej z tego względu, że po zakładzie karnym osadzeni niekoniecznie wiążą swoją przyszłość z Polską, bądź też wiążą z tym krajem. Różnie to tutaj bywa. Na oddziale zewnętrznym w Kaliszu mamy w ostatnim czasie bardzo dużo obcokrajowców, dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać w takim właśnie wymiarze wielokulturowości. Pierwsze pytanie mam tutaj do pana Emila. Jakiej jest pan narodowości, z jakiego kraju pan pochodzi, co pana łączy tutaj z tym krajem, gdzie pan na co dzień mieszka?
Dzień dobry, nazywam się Emil Wirostek, jestem Czechem, pochodzenia Czechem, urodzony w Czechach i co bym powiedział, no, Polska jest dla mnie bliski kraj, bo matka jest Polką i ojciec, co nie żyje, to był właściwie Słowakiem, nie? No. I tak dalej, co powiedzieć, zawsze mówiłem babci, jak ještě žila, to mówiłem, že się ożenię w Polsce i tak się stało. Ożeniłem się, mam dorosłego syna, no i jak się ożeniłem, to się rozwiodłem, nie? No i tak się skończyło moje przebywanie w Polsce. Wróciłem z powrotem do Czech i pracuję w Czechach i jestem ze swojej roboty dumny.
Czyli mówi pan o tym, że kulturowo, tak w poczuciu tożsamości, mimo że ojciec był Słowakiem, mama Polka, to pan się czuje kulturowo Czechem, tak?
Tak, tak, czuję się Czechem, tak.
A niech pan powie, za co pan lubi Polskę?
No nie wiem, ze wszystkiego, tak po trochu. Mówię, jeździłem tu od małego do babci i do dziadków, tu niedaleko stąd. Właściwie i zawsze na wakacje, na 2 miesiące i tak mi to przyszło, że ładnie do k sercu mi to przyrosła ta Polska. I mam tu pół rodziny, nie? Mam tu od mamy po prostu, są tu wuje i ciocia tu jest, to kuzynostwo, po prostu jest tu pół rodziny.
Czyli można powiedzieć, że to taka druga ojczyzna dla pana, też bliska w sercu.
Tak, tak, oczywiście.
A teraz mam pytanie do pana Wasyla. Jakiej jest pan narodowości?
Dzień dobry. Moje nazwisko Wasyli. Ja sam z Ukrainy, z Tarnopolia. Miasto Czortkowo. Przyjechał do Polski jak do pracy. Zarabiać, szukać babci u rodziny.
Czyli pan jest narodowości ukraińskiej i pan przyjechał tutaj, domyślam się, zdecydowanie szybciej niż wybuchła wojna w pana kraju, tak?
Tak.
I teraz jest taka sytuacja, że pan jest tutaj od ilu lat?
3 lata.
I przez te 3 lata w jakiś sposób dał pan radę wspierać pana rodzinę finansowo i w ogóle jak sytuacja rodzinna na tą chwilę u pana wygląda? Czy jest pan gotowy o tym powiedzieć?
Tak, gotowy, co powiedzieć. Może powiedzieć, że mój ojciec na wojnie też zginął w Charkowie, brat zginął na wojnie w Donieckim. Co może jeszcze powiedzieć? Może jeszcze powiedzieć, co ja pomagał, jak перекидати pieniądze do matki, żeby coś передавали tam воєнним, допомогу, то все wszystko.
Czyli pan przez te 3 lata, zanim pan trafił do zakładu karnego, nieustannie ze swojego wynagrodzenia przesyłał pieniądze mamie na życie, tak?
Tak.
I aktualnie pana położenie życiowe jest takie, że ma pan tylko mamę, bo ojciec i brat zginęli w tej wojnie?
Tak.
A czy ma pan jakieś rodzinne plany co do swojej mamy po wyjściu na wolność?
No tak, chcę znaleźć sobie robotę, pracę i jak tak, i chcę, żeby moja matka przyjechała sюди, żeby my razem mieszkali. tutaj.
A czy mama na pewno podejmie taką decyzję, że jest już gotowa wrócić do tego kraju?
No, jest to już o tak.
A mama jakiej jest narodowości, jakiej był tata narodowości, co pana w ogóle z Polską wiąże?
Mój ojciec sam, wszystko jest Ukrainiec. Babcia moja i matka, no babcia jest Polaczka, a matka jest narodzona Polaczką. Так сталося, що вони десь споткнулися з моїм ойцем, і так моя матка потім приїхала до мого ойця.
То іле мама, як обцокрайовець, мала лад, як виїхала на Україну, познала тате і заложила там родину?
25-26 лет, якось так моя матка мовила.
А іле зараз мама мала лад?
Десь 48.
Czy widzi pan jakieś różnice, które są na przykład w przepisach prawa w pana kraju? Czy ma pan wyobrażenie, jak wygląda odbywanie kary pozbawienia wolności sprzed czasów wojny na terenie Ukrainy?
No tak.
Czyli są jakieś podobieństwa? Czy odbywałby pan karę za ten sam artykuł też jako kara pozbawienia wolności?
Może powiedzieć.
Nie ma pan takiej wiedzy, nie wie pan, tak?
Nie wiem. Mhm.
A pan, panie Emilu, czy ma pan takie wyobrażenie, że w tym kryminale w Czechach, w takich samych realiach odbywałby pan karę, czy inaczej wygląda sposób karania w pana kraju?
No, ja myślę, że jak człowiek nie robi to, co by miał robić, te obowiązki, to na pewno by musiał do kryminału, tak samo w Czechach, jak tu w Polsce.
Pan ma takie szczęście, że tutaj i tak ma pan rodzinę, że jest ktoś w Polsce, kto może przyjechać na widzenia, kto może utrzymywać z Polski z panem kontakt, tak?
Tak, tak. Mam.
A czy w Czechach wiedzą, że pan tutaj trafił do więzienia?
Wiedzą, wiedzą. Jak w pracy, tak rodzina.
Czuje pan mimo takiej dużej bariery pod względem no, kilometrów, czuje pan, że ma pan to wsparcie?
Tak, na pewno mam wsparcie.
A za co pan nie lubi naszego kraju? Czy jest coś takiego?
To mi trudno powiedzieć, ale nie wiem. Ja myślę, że nie jest coś takiego, żeby nie lubić kraju, jak się tu ożeniłem, nie? Musiałem lubić ten kraj. Nie lubię na rale.
A pan, panie Wasel, za co pan tak najbardziej jakby jest wdzięczny Polsce?
To wdzięczny Polsce, co pomagali nam, Ukrainy. To wdzięczny, dużo dziękuję i wszystko.
Czyli dla pana to też jest taka druga ojczyzna, ta Polska, z uwagi na to, że mama jest Polką, babcia była Polką i że pan jakby wiąże swoją przyszłość jednak z Polską. Nie liczy pan na to, że po wojnie będzie pan sobie układał życie jako młody człowiek w Ukrainie?
W Ukrainie tam niczego ja nie mogę nic zrobić. Jak mógłby coś w nas zmienić, to może by... Вернувся се на Україні, це зробив, а так незначально не може. То мусив виїжджати. Ну, я ще виїхав, що війни не було. Я ще виїхав, що був спокій. Коли почалися війни, я хотів їхати на Україну. Не чув того. А ще отець жив, то все, отець каже, не переживай, Василь, буде все щось добре. Заробляй, що треба, помагай, то все. Я ще мислив, що як буде все добре. Не мислю, що так і станеться ситуація, що мій брат згине і ойте.
Panowie, czy jest coś, co chcielibyście na koniec powiedzieć do naszych słuchaczy? Bo myślę sobie, że różne historie pisze życie i co moglibyście sami od siebie poradzić osobom, które na przykład borykają się z tym faktem, że ktoś z ich bliskich przebywa obecnie w więzieniu?
Trudno mi powiedzieć, co tu doradzić, bo sam nie wiem. Nie mieć tutaj znajomych, co są, bo myślę, że w kryminale nie możesz mieć przyjacieli. Bo to się nie da, tak myślę ja. Ale znajomi tutaj są bardzo w porządku, tutaj są ludzie, ale nie wiem, robić tak, żeby tu po prostu się nie zatrzymywać w tym kryminale, żeby nie dostać się w ogóle do tego kryminału. To robić tak według prawa polskiego, żeby żyć na wolności. To życzę każdemu.
A jakie słowa usłyszane od bliskich, gdy jest się osadzonym, najbardziej wspierają?
Nie wiem. Ciężko jest. Będzie dobrze. Zobaczysz, że widzisz za szybko. Nie wiem. Nie mam pojęcia.
A pan co słyszy od swojej mamy, gdy pan do niej dzwoni i rozmawiacie ze sobą? Czy ona w ogóle wie, że pan tutaj jest?
Nie, nie wierzę. Ja nie chcę, żeby moja matka to odznała. Jak moja matka się to znaje, co ja tutaj jest, to potem boję się, co by coś z matką gorsze nie stało.
Bo pana mama aktualnie jest świeżo co po stracie męża i swojego drugiego syna, tak? Więc pan jest jej jedyną rodziną teraz i ona myśli, że pan aktualnie zarobkuje w Polsce i że niebawem pan ją sprowadzi do kraju i będziecie sobie żyć razem w Polsce, tak?
Tak jest.
Dobrze, panowie, dziękuję dzisiaj za tą rozmowę. Myślę, że jesteście i tak w tej komfortowej sytuacji, że macie bliskie osoby, które stoją za wami murem i życzę wam, żeby wasze plany się niebawem ziściły. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Dziękuję. Звуки, най буде так, відео ти не буде розлуки, як це знає факт, себе щупає, ти купи і ніяк назад. Куди подівся страх, твій соловею саду, тільки не припиняй співати, я двері знайду. Я так шукав твій голос, серед гуків гармат, кулі снарядів, а значить буде життя, буде життя. В дню дзісім згодів się jeszcze jeden osadzony udzielić wywiadu. Przełamał swój stres związany z takim wystąpieniem do radia, z udzieleniem wywiadu. Będzie występował pod pseudonimem brzmiącym
Ramzes.
Pytania mamy następujące. Z jakimi problemami w więzieniu, jak i poza więzieniem zmaga się osadzony?
Wydaje mi się, że największym problemem jest przyznanie się do przyszłego pracodawcy podczas poszukiwania pracy, że był osadzony w więzieniu, no i za co?
A pan ma taką sytuację, że pan jest po raz pierwszy w więzieniu, nigdy nie miał takiego doświadczenia, że już pan kiedyś wychodził, tak?
Tak, nigdy wcześniej nie byłem karany, to jest mój pierwszy raz. I akurat w mojej sytuacji jest tak, że ja pracę po wyjściu mam zagwarantowaną, mój pracodawca obecny wie za co i dlaczego tu jestem, no i powiedział, że poczeka.
A ma pan takie wyobrażenie, że jeżeli nie miałby pan takiej komfortowej sytuacji, że wychodzi pan i praca na pana czeka, może pan to zatrudnienie dotychczasowe kontynuować na wolności, to jakby pan się w tej sytuacji odnalazł, zachował, czy powiedziałby pan prawdę, czy jednak by pan wolał skłamać, żeby no, mieć mniejszy stres z tym, żeby tą pracę po prostu pozyskać?
Powiem pani szczerze, że to zależy pewnie od tego, czy musiałbym komuś powiedzieć, za co tu jestem, aczkolwiek ja tu jestem za jakieś drobne przestępstwo i nie miałbym oporów, żeby się przyznać przyszłemu pracodawcy, że byłem w zakładzie karnym.
A niech mi pan powie jeszcze, jak wyglądają na przykład inne relacje, niekoniecznie z pracodawcą, ale też z ludźmi z naszego otoczenia. Jak wygląda kwestia funkcjonowania pana w kontaktach społecznych, na przykład z sąsiadami?
Sąsiedzi, rodzina, wychowawcy mojego syna wiedzą, że ojciec jest w zakładzie karnym. Także nie będę musiał się wstydzić, że byłem i w większości tłumaczyć, za co byłem, bo każdy to wie. Najgorsze jest takie coś, mimo tego, że moje dziecko ma 6 lat i wie, gdzie jestem, to myślę, że nie do końca jeszcze rozumie, dlaczego tu jestem i będę mu to musiał jakoś wytłumaczyć. Na szczęście mam dobre stosunki zarówno z synem, jak i z matką mojego dziecka, także matka na pewno mi pomoże.
A jak wygląda kwestia tego, żeby wyedukować w jakiś sposób syna, żeby on w ogóle pojmował jakkolwiek tą rzeczywistość, na jakim etapie jakby to się zatrzymało, bo rozumiem, że no, chłopiec nie ma lat kilkanaście, ma lat sześć, więc jak do tej pory taka edukacja o tym, czym jest więzienie, czym jest złamanie prawa w waszej rodzinie wyglądała?
No nie mieliśmy okazji, żeby o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że matka wytłumaczyła mu, że tata był przez chwilę niegrzeczny i teraz musi odpokutować za to wszystko.
Więc w relacji z dzieckiem nie będzie żadnych takich trudności. Ta więź na pewno nie będzie przez to, że pan się znalazł w izolacji penitencjarnej zerwana, tak?
Na pewno nie będzie, bo codziennie dzwonimy do siebie, codziennie z nim rozmawiam, jak i z matką. Także utrzymujemy stały kontakt, piszę dużo listów, on do mnie pisze listy, dostaję od nich zdjęcia. Także powiem szczerze, że dużo mi to pomaga.
A jest coś, co jakby podcina panu skrzydła, utrudnia to, że mierzy się pan z inną rzeczywistością teraz i że wyjdzie pan na wolność i zostanie przez kogokolwiek oceniony? Czy w ogóle taki lęk w panu występuje?
Szczerze to nie boję się tego, bo wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, gdzie jestem, wiedzą, za co jestem i nie jest to jakieś poważne przestępstwo, zabójstwo, pobicie i tak dalej, tylko za małą głupotę, no niestety. Pół roku trzeba będzie odpokutować. No na szczęście zostało mi 4,5 miesiąca, także wydaje mi się, że szybko wrócę do społeczeństwa. No i już nie będę popełniał tych samych błędów.
A jak kwestia relacji z rodzicami? Czy ma pan takie poczucie, że to był dla nich jakiś zawód związany z taką porażką wychowawczą, że się pan tutaj znalazł i jak w jakiś sposób rodzice to skomentowali?
Niestety moja mama od 6 lat nie żyje, a z ojcem od 39 nie mam kontaktu, także nikt nie mógł tego skomentować.
A jak pan myśli, jak w takich sytuacjach, gdy na przykład jakiś pana kolega współosadzony mierzy się z takimi właśnie dylematami, czy być autentycznym przed bliskimi, przed pracodawcą, przed dziećmi, przed sąsiadami. Co w takiej sytuacji by pan na przykład sam na zasadzie swoich własnych przekonań postarał się doradzić tej osobie?
Jak to powtarza zawsze moja kobieta, że najgorsza prawda jest lepsza niż najlepsze kłamstwo, bo kłamstwo ma krótkie nogi i niestety zawsze wyjdzie na jaw, czy prędzej, czy później, a najgorzej się wytłumaczyć później z czegoś, co się okłamało i potem trzeba to wszystko tłumaczyć od nowa i już powiedzieć prawdę. Dlatego musimy mówić prawdę i musimy dużo ze sobą rozmawiać i nie ukrywać swoich problemów.
A myśli pan, że taka łatka kryminalisty to jest łatwa do zmiany jakby takiego stereotypu w społeczeństwie? Co można by było robić w społeczeństwie, żeby jakby ocieplić trochę ten wizerunek osób, które popełniły błąd i chciałyby z powrotem powrócić do społeczeństwa?
Powinniśmy się udzielać charytatywnie w jakichś ośrodkach, najlepiej w hospicjach, bo tam wszyscy potrzebują od wszystkich pomocy. No i musimy pomagać wszystkim dzieciom, które tego potrzebują.
A myśli pan, że w takim natłoku spraw, codziennych obowiązków, pan osobiście byłby w stanie wygospodarować tyle czasu, żeby robić coś na rzecz społeczeństwa?
Jak najbardziej, bo przed wyrokiem pomagałem w hospicjum. Co roku zorganizowaliśmy ze znajomymi szlachetne paczki. Także akurat co do tematu pomocy innym, to jestem, że tak powiem, na porządku dziennym.
A ma pan taką umiejętność, żeby innych taką ideą zarażać, zachęcać do takich inicjatyw bezinteresownych?
Bezinteresownych, w sensie pomóc komuś innemu, nie tylko sobie? Jak najbardziej, bo szlachetną paczkę prowadzimy już chyba od 12 lat. Zaczynaliśmy we troje, a teraz jest nas około 30 osób. Także wszystko zaczęło się od mojej konkubiny jeszcze wtedy. A teraz mówię, znajomi, znajomych, znajomi, zebrała się nas naprawdę duża liczba osób i pomagamy coraz więcej rodzinom, które tego potrzebują, chociaż nie ukrywam, że niektóre rodziny próbują nas wykorzystać, ale to już jest weryfikowane przez Szlachetną Paczkę.
Ma pan jeszcze jakieś takie pomysły, co by można było zrobić, żeby ten wizerunek zmienić? Czy jakiś większy przekaz w mediach by musiał być, czy jakaś kwestia uregulowania tego zaświadczenia o niekaralności, żeby może nie był to taki długi czas oczekiwania?
Powiem szczerze, nigdy nie starałem się o zaświadczenie o niekaralności, teraz też nie będę miał takiej potrzeby, no chyba, że będę zmieniał pracę, ale mam do wszystkich jedno przesłanie, zastanówcie się dwa razy, zanim zrobicie coś, co wydaje wam się fajne, ale jest nielegalne.
W takim razie jeszcze jakby pan mógł powiedzieć na koniec do naszych słuchaczy, na zasadzie takiego wewnętrznego przekonania i tego, jak sobie tutaj pan z tym radzi, że tutaj jest, plus jak inne osoby potrzebują jakiegoś wsparcia, ciepłego słowa, w jaki sposób osoby bliskie na wolności mogą pomagać bliskim, którzy znaleźli się w więzieniu.
Piszmy listy, dzwońmy do siebie, nie obarczajmy innych swoimi problemami typu, że nie mamy czegoś tutaj, zróbcie nam jakąś wypiskę czy coś, bo musimy pamiętać o tym, że minus jedna osoba zarabiająca w rodzinie i kobieta z dzieckiem to mają naprawdę ciężko, bo mamy tak zwaną inflację, wszystko poszło do góry. Musimy pamiętać o tym, że oni muszą się utrzymać sami, bo są najważniejsi, a my sobie jakoś tutaj poradzimy. Tylko rozmawiajmy ze sobą, no i zabijajmy czas pisząc. Ja dużo piszę listów, wysyłam praktycznie jeden list co dwa dni, dostaję tak samo dużo listów od swoich bliskich, w sensie od dziecka i od kobiety, no i jakoś pomaga mi to przetrwać.
A kwestia ciepłych słów, to w jaki sposób można słowem wspierać?
Mówmy sobie, że tęsknimy i że się bardzo kochamy. To jest najważniejsze.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję.